przed mikrofonem Katarzyna Fortuna.
Dobry wieczór, witam w studiu profesor Urszula Chęcińska.
Dobry wieczór.
Autorka wstępu, opracowania i posłowia do książki Listy. Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się, Joanna Kulmowa, Wisława Szymborska. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak i te listy nigdy wcześniej nie były publikowane w takiej formie.
Nigdy nie były wcześniej publikowane, aczkolwiek obcowałam z kolarzami Wisławy Szymborskiej od wielu lat i ta część korespondencji była mi bardzo dobrze znana. Natomiast nie znałam części Joanny Kulmowej i dzięki Fundacji Wisławy Szymborskiej, tu bardzo dziękuję panu prezesowi Michałowi Rusinkowi, że udostępnił tę korespondencję. Mogłam w Bibliotece Jagiellońskiej w ubiegłym roku oglądać te cuda i cudeńka, jeśli tak metaforycznie powiem. Byłam chyba pierwszą osobą, bo wpisywałam się do rubryczki u pani doktor Urszuli Klatki, która zajmuje się właśnie archiwum Wisławy Szymborskiej jako pierwsza. To dla mnie fascynująca korespondencja, sama właściwie
dopiero
odkrywam.
Bo pani profesor jest znawczynią twórczości Joanny Kulmowej.
Tak się złożyło, że i po części moja i praca doktorska, i
badaczką,
moja praca habilitacyjna poświęcona była twórczości Joanny Kulmowej, bo poznałam poetkę w 92 roku właśnie i przez tyle lat towarzyszyłam jej w wielu okolicznościach, kiedy odbierała nagrody, kiedy promowała swoje książki, kiedy dostała Order Uśmiechu. No i sama potem, kiedy już Joanny Kulmowej nie było, odebrałam nagrodę właśnie imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, która została jej przyznana przez leśniczówkę Pranie.
Ja mam wrażenie, że właśnie twórczość Joanny Kulmowej, poezja, czy też nawet książki dla dzieci, nie wiem, może się mylę, ale mam wrażenie, że dzisiaj nieco są zapomniane i pewnie ta pani książka, oczywiście porozmawiamy za chwilę o samych listach, bo to jest bardzo ważne, ale też jakoś zwróci może uwagę na twórczość Joanny Kulmowej.
Myślę, że tak, bo twórczość dla dorosłych, myślę, że jest bardzo mało znana, bo tomiki wierszy ukazywały się dawno temu, debiutowała...
Przede wszystkim poetką była Joanna
Przede wszystkim
Kulmowa.
Była poetką, ale tak naprawdę z wykształcenia była aktorką, bo ukończyła studia aktorskie w Łodzi, a potem reżyserskie w Warszawie i ten teatr i scena jest cały czas obecny, są cały czas obecne.
W tej korespondencji
I w korespondencji też.
Też.
No, zaczyna się przecież od tej pięknej fraszki o to, co mi się marzy, ujrzeć z powrotem maski zamiast twarzy. To jest ten piękny wiersz, który wysłała do Wisławy Szymborskiej Joanna Kulmowa. To jest fragment Aporemów, czyli rozmyślań przed lustrem, które się ukazały dopiero w 71 roku.
Też pojawiają się w listach takie uwagi dotyczące adaptacji scenicznych, dramatów, które były też przez Kulmową na scenę zmieniane, prawda? Tam w pewnym momencie jest...
Kulmowa miała jakiś taki niezwykły talent, bo nie tylko jest autorką wierszy, powieści, ale też utworów dramatycznych, utworów scenicznych. Jest też tłumaczką znakomitych libret operowych. Tłumaczyła je z 7 języków.
Tutaj w listach pojawia się też Karl Orff, którego była
wielbicielką. Karl Orff, i to też jest taki pomysł Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska przekazała informacje do wydawnictwa muzycznego, krakowskiego wydawnictwa muzycznego o talentach Joanny Kulmowej i wydawnictwo zgłosiło się rzeczywiście do Joanny Kulmowej. Ona przygotowała nawet opracowanie piosenek Karla Orffa. Szymborska myślała o tym, żeby się po prostu z Kulmową spotkać w Krakowie. No ale to się nie udało, te spotkania były rzadkie, ale sama korespondencja niezwykle interesująca.
Jak to się stało, że poetki się zaprzyjaźniły? Oczywiście zaczęło się, tak jak w przypadku też Stanisława Barańczaka czy Zbigniewa Herberta, że to były sprawy zawodowe związane z wydawaniem wierszy w Życiu Literackim, którego Wisława Szymborska była redaktorką.
Tak, pierwszy list jest właśnie z Życia Literackiego. Napisała go Wisława Szymborska do Joanny Kulmowej. Jeszcze tak bardzo oficjalnie i urzędowo: szanowna koleżanko, lektura waszych wierszy sprawiła nam żywą przyjemność. Rzadko zdarza się, żeby debiutant tak wytrawnie posługiwał się materiałem poetyckim. I za zespół podpisała się Szymborska. Szymborska od 1952 roku pracowała w Życiu Literackim. Ten list jest z 1954 roku. Chodziło oczywiście o notatnik zakopiański dedykowany Julianowi Tuwimowi, który Joanna Kulmowa napisała w roku 1953 w grudniu, ale okazało się, że notatnik ten zamieściła Nowa Kultura, zamieściła go Anna Kamieńska. Korespondencja była bardzo na początku urzędowa i oficjalna. Potem, kiedy panie się poznały i wypiły Bruderschaft u Wierzynka, to był rok 1963, bo świętowały właśnie nagrodę Wisławy Szymborskiej za tomik Sól, wydany w 1962 roku, i nagrodę ministra kultury i sztuki, to te listy stają się inne. Joanna Kulmowa pisze najmilejsza z noblistek, kiedy Szymborska otrzymuje Nagrodę Nobla, ale pisze pięknie, serdecznie, zawsze jest pod wielkim wrażeniem twórczości Wisławy Szymborskiej, którą podziwia i której zawsze przyznaje pierwszeństwo. To jest bardzo charakterystyczne. Kiedy Szymborska dostała Nagrodę Nobla, ta przyjaźń się nie kończy, ona się dalej rozwija.
Właśnie, wtedy usłyszeliśmy, czy wielu z nas usłyszało o Joannie Kulmowej właśnie przy okazji otrzymania przez Szymborską Nobla. Kulmowa wtedy się pojawiała.
Tak, tak. Kulmowa wtedy po raz pierwszy zorganizowała właśnie spotkanie noblistów na Zamku Królewskim w Warszawie, bo była wtedy przewodniczącą Stowarzyszenia Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. No i wpadła na taki pomysł, żeby zaprosić Czesława Miłosza, który przyjechał, brata Mlecznego, jak napisała noblistki, który przyjechał wtedy ze Stanów Zjednoczonych, i Wisława Szymborska, która przyjechała właśnie z Krakowa. To spotkanie było bardzo interesujące, myślę.
Wspomina pani profesor, że Kulmowa była zafascynowana twórczością Szymborskiej, natomiast to też działało w drugą stronę, bo w tych listach właściwie cały czas Wisława Szymborska wyraża swój podziw.
No.
Dla i wierszy, i dla wierszy, też książek dla dzieci.
Dla książek dla dzieci, tak, to jest też bardzo charakterystyczne. Szymborska jest pierwszą czytelniczką powieści Joanny Kulmowej, wydanej w 1965 roku w Viole Ocadio.
Najsłynniejszej chyba.
Najsłynniejszej, która znalazła się też na liście książek uznanych przez UNESCO jako najlepsze, obok książek Astrid Lindgren i wielu innych, Erisha Kästnera i wielu innych znakomitych
klasyków
autorów, takich
już
klasyków. To niezwykła książka, spowiedź prawie, jak napisała sama Joanna Kulmowa w liście do Wisławy Szymborskiej. No ale Szymborska przyznaje, że Lotowa Joanny Kulmowej zdecydowanie bardzo ją poruszyła. Nawet napisała list, że nie jest zatruty.
Zabić.
Tak, że chciałabym cię zabić, bo napisałaś, ja napisałam żonę Lota, ty napisałaś Lotową. A ta Lotowa jest genialna, bo rzeczywiście to był taki wiersz, który ukazał się w czasopiśmie Ty i Ja, którym, do którego ilustrację wykonywał Roman Cieślewicz. I ten wiersz podobał się też profesorowi Zygmuntowi Mysłakowskiemu z Krakowa, który był znakomitym pedagogiem kultury. Została Joanna Kulmowa zaproszona do Krakowa właśnie w 1963 roku do profesora Mysłakowskiego, a przy okazji spotkała się z Wisławą Szymborską.
Właśnie, no i jak później te ich spotkania wyglądały? Bo to bardzo ciekawe, myślę, że pani profesor też może opowiedzieć o tym, że Kulmowie mieszkali w Leśniczówce, w miejscowości Strumiany. To był ich świadomy wybór, żeby się przeprowadzić, tak, wyprowadzić z Warszawy i zamieszkać w tej leśnej głuszy.
W 1961 roku przeprowadzili się do Strumian, niedaleko Szczecina. Wybrali sobie takie miejsce, podobała im się nazwa Strumiany, Strumiany poezji.
Zresztą wielokrotnie odmieniana jest w różnych wersjach,
tak,
ta nazwa właśnie w tych listach.
No, to Kulmowa, kiedy już mieszkała w Warszawie, w 1996 roku przeprowadziła się do Warszawy, to podpisywała swoje wiersze i swoje listy Joanna Kulmowa ze Strumian. Warszawa, ulica Noakowskiego, 24/23, bo mieszkała naprzeciwko Politechniki Warszawskiej przez 22 lata.
Czy też podpisywała się wcześniej jako Joanna Strumianna na przykład?
Joanna Strumianna. Te Strumiany były bardzo dla niej ważne, bo one przypominały jej dzieciństwo spędzone w Tomaszowie Mazowieckim w otoczeniu przyrody. Ta arkadyjska strona poezji Joanny Kulmowej widoczna jest właśnie w twórczości dla dzieci. To Kulmowa mówi o tym, że tak jak w klasycznym teatrze jest côté cour i côté jardin, czyli to wejście od strony pałacu i od strony ogrodu, to ta strona ogrodowa to jest ta strona jasna, arkadyjska, która charakterystyczna jest dla twórczości dla dzieci. A ta strona pałacu to jest ta strona, gdzie znajdują się takie tomiki właśnie jak Fatum na zakręcie, Boże umieranie, Cykuta, czy ostatni tomik wierszy, jeszcze 37 wierszy.
To życie w Strumianach z jednej strony oczywiście wspaniałe odosobnienie, ale też wiele trudności z tym się wiązało, o których tutaj w tych listach jest mowa. Chyba najbliższy sklep oddalony był o 8 kilometrów. Rzeczywiście tam nie było nic. Początkowo Kulmowie, ponieważ właśnie tu też pewnie o tym mężu Kulmowej musimy powiedzieć, też ważna postać, tak. Jan Kulma, reżyser, filozof.
Joanna i Jan Kulmowie spędzali jeden miesiąc w Zakopanem i wtedy, kiedy byli w Zakopanem, sami doszli do wniosku, że 11 miesięcy spędzają w mieście, w tym takim gwarze, wśród ludzi, którzy tak naprawdę nie pomagają im w tym, żeby mogli być sobą. I doszli do wniosku, że chcą coś zmienić w swoim życiu. Jan zawsze chciał napisać jakieś dzieło filozoficzne. Joanna chciała tworzyć swoje wiersze i poematy. I zdecydowali się wyjechać do Strumian, właśnie tutaj niedaleko Szczecina. Tam zamieszkali. 35 lat spędzili w Strumianach. To jest taki niezwykły czas. To jest też rozkwit twórczości Joanny Kulmowej. Tutaj powstały najważniejsze utwory, które napisała, właśnie począwszy od Viole Ocadio w 65 roku wydanym i wielu jeszcze innych, od Ciułania siebie. To jest też taka powieść autobiograficzna wydana w 1995 roku, tuż przed wyjazdem ze Strumian. To, no i stan wojenny, który się zdarzył Kulmom, bo Kulmowie przecież w czasie stanu wojennego, właściwie mówili wielokrotnie o tym, że dzięki stanowi wojennemu do Strumian mogli przyjeżdżać tacy znakomici pisarze, poeci, reżyserzy jak Andrzej Wajda, jak Ernest Bryl, jak profesor Jan Józef Szczepański i Jacek Fedorowicz i wielu, wielu, wielu innych, którzy w tych Strumianach uczestniczyli w takich odpustach organizowanych przez Joannę i Jana Kulmów. Oni przecież tam założyli chór wiejski, a ten wiejski chór trafił w 85 roku przed oblicze samego Jana Pawła II i tak urzekł swoimi wiejskimi głosami właśnie papieża, że papież zaprosił na swoje pokoje i Radio Watykan nadało audycję 40-minutową właśnie o chórze wiejskim z Poczernina, który śpiewał specjalnie dla papieża.
Zresztą to też ciekawe, tutaj wspomina pani chyba w przypisach, że początkowo mieli Kulmowie taki wózek inwalidzki, czy taki pojazd inwalidzki, ja go jeszcze pamiętam, taki na trzech kołach, tak. Prawda, pokryty takim prezentem.
Tak, to był wózek inwalidzki, którym przyjechali z Warszawy razem z kotami ocalonymi jeszcze z Powstania Warszawskiego, bo to była kotka, która była z nimi, było tych kotów 7, więc jak się zatrzymywali, to te koty miauczały. Musieli więc ruszać dalej. To był taki wózek, który się często przewracał, więc go ustawiali tak jak trzeba i jechali dalej. Potem mieli trabanta, bo to były takie czasy, że mieli zielonego trabanta, nazywał się Zielony Amadeo.
Tak, i pisze rzeczywiście Kulmowa w pewnym momencie, że kupili go na raty i teraz muszą ciężko pracować, erować i laborować.
Tak. To wszystko jest w tych listach taka wyjątkowa atmosfera też Strumian, potem Warszawy już może trochę mniej, bo i też byli starsi, ale w tych Strumianach stworzyli coś takiego wyjątkowego, co się nazywa rodzina strumiańska. Dzieci z okolicznych miejscowości, ale także dzieci ze Szczecina, które przyjeżdżały do nich właśnie na takie spotkania poświęcone literaturze, filozofii, dzieci też uzdolnione artystycznie. To jest rodzina, która jest w większości rodziną aktorską. Wojciech Wysocki, Anna Januszewska, Jakub Szyliński, ale też Alicja Węgorzewska, znakomita śpiewaczka, to są wszystko strumiańscy siostrzeńcy i siostrzenice.
Rzeczywiście czuć tutaj też w tych listach, że tam była bardzo dobra atmosfera do pracy twórczej.
Dom był zawsze otwarty. Klucz był zawsze pod dzwonkiem i każdy w zasadzie do tego domu mógł wejść. Dzisiaj to chyba się raczej nie mieści w głowie, że można było, kiedy Kulmowie wyjeżdżali, to cała wieś pilnowała tego domu. A w domu były przecież piękne obrazy Jerzego Dudy Gracza, różne pamiątki. Nikt tego nie ruszał. Kulmowie mieli pierwsi w Strumianach telewizor. Więc dzieci przychodziły, żeby obejrzeć bajkę, dobranockę. i wychodziły. Kulmowie zainicjowali, utworzyli taką bibliotekę strumiańską. Można było po prostu wejść, wypożyczyć sobie książkę i ją oddać, albo i nie oddać, jak ktoś tego nie chciał. To absolutnie coś wyjątkowego. Współpracowali z tymi ludźmi, pomagali, uczyli dzieci języków. Kulmowa znała 7 języków, więc to naprawdę ewenement. Porozumiewała się niemalże w każdym. Sama tłumaczyła swoje wiersze, szczególnie w języku francuskim. Krześlaki z rozwianą grzywą są przecież przez nią przetłumaczone na język francuski.
No to rzeczywiście niezwykłe, ale też czasami mimo wszystko chyba się trochę nudziła, bo też wspomina właśnie o tym w listach do Wisławy Szymborskiej i też ją wzywa koniecznie, żeby przyjechała, to żeby ją też odwiedziła tam
tak,
właśnie.
Tak, tak. Piękna kobieta, elegancka kobieta w kapeluszu, która nagle znajduje się w małej wiosce.
Jednak pozbawiona towarzystwa.
Aktorka, która tęskni za sceną, za teatrem, tak naprawdę pisze w tych swoich wierszach, że dla mnie wszystko jest sceną, są te maski i twarze. Troszkę pewnie mocno poruszona tym, co się stało w czasie wojny, co się stało z jej rodziną najbliższą. Ucieka do Strumian, przyroda daje jej takie wytchnienie, ale tęskni za światem, tęskni za kawiarniami, za Warszawą, w której przecież mieszkała. I tęskni za Wisławą, bo w Wisławie widzi takiego partnera kongenialnego właśnie do takich przedsięwzięć artystycznych, jak to kiedyś napisał pięknie Bruno Schulz. Panie piszą nawet do siebie listy w tym samym dniu, bo znalazłam te same daty w pamiętniku Joanny Kulmowej. Jest taka informacja, że jeden dzień w tygodniu przeznaczony był właśnie na pisanie listów. Kulmowa sobie tam zaznaczała, jeśli nie miała jakiejś takiej bardzo pilnej roboty. No to pisała wtedy listy do profesora Kunstmana, często po francusku, albo po niemiecku, albo po polsku, różnie to było, w zależności od natchnienia, do Wisławy Szymborskiej, do Ireny Krzywickiej, kiedy jeszcze mieszkała w Paryżu, którą zresztą odwiedzała, do Kazimiery Iłakowiczówny. Ta przyjaźń jest niezwykła, bo to Kazimiera Iłakowiczówna przyjeżdżała do Strumian, do Aleksandra Bardiniego, do Kazimierza Rudzkiego. Dużo jest tych listów, myślę, że one... Mam nadzieję, że zostaną prawie wszystkie wydane, że można będzie się pokazać, jak żyła Kulmowa, o czym myślała, co pisała w tych listach i co pisali do niej jej przyjaciele.
To też wspomina pani we wstępie, że jednakowoż Kulmowa była taka bardziej wylewna, bardziej epicka, bardziej uczuciowa w tych listach niż Wisława Szymborska, która wiadomo, zdystansowana, ironiczna. Dużo krótsze i mniej chyba mam wrażenie jest listów Wisławy Szymborskiej niż Kulmowej.
Tak, tutaj 125 listów napisała Joanna Kulmowa. Kulmowa jest bardziej taka wylewna, emocjonalna. To zresztą widać w jej twórczości. Inspirowanej zresztą twórczością Skamandrytów, głównie Tuwima. Szymborska jest bardziej aforystyczna, mogłabym powiedzieć, czyli taka bardziej zachowawcza, niechętnie mówi o swoim życiu osobistym. Jest bardziej zamknięta w sobie.
Tu widać to też, tak.
Ale karteczki, które wysyła, są starannie przemyślane. Pierwszy kolaż dociera 8 lipca 1970 roku do Joanny Kulmowej. Tych kolaży jest bardzo dużo, one są niezwykłe. Obie myślą o sobie, uzupełniają kolekcję swoich karteczek, bo Kulmowa często w antykwariacie kupuje jakieś karteczki niezwykłe, wysyła do Wisławy Szymborskiej, wysyła jej piękną karteczkę z Burgas, w którym jak się okazuje nie była, o czym pisze Wisława Szymborska. Dziękuję ci za piękną karteczkę z Burgas, w którym jak się okazuje nie byłaś.
To rzeczywiście.
Dowcip. Ale też taki wycyzelowany ten dowcip, jest taki humor, taka ironia, ale ta ironia jest taka cieniutka, mogłabym powiedzieć, taka delikatna, taka z klasą. I to jest taka lekcja prawdziwej, pięknej przyjaźni, takiej bezinteresownej, serdecznej i czułej.
To jest też ciekawe, bo to jest kolejny tom listów po listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. Później Ryszard Krynicki wydał
bardzo
nie tak dawno
pięknie,
właśnie
tak.
i listy Szymborskiej i Herberta. Teraz ostatnio też w zeszłym roku listy Szymborskiej i Barańczaka. Ale to pierwsze listy pisane do kobiety i przyjaźń kobieca, prawda? Mam wrażenie, że troszkę inna Wisława Szymborska też tutaj w tych listach jest i się wyłania mimo wszystko. I bardziej mam wrażenie jednak otwarta mimo wszystko i więcej mówiąca o sobie, o swoich emocjach, uczuciach.
No myślę, że to jest chyba największy walor tej korespondencji, że to piszą dwie kobiety. Dwie wspaniałe poetki.
Właśnie.
Dwie piękne, eleganckie kobiety.
Poetessy.
Poetessy właśnie, które wiedzą,
same że... Same używają tego określenia.
Tak, że prawdziwa poetessa to musi pięknie wyglądać, jak ta piękna poetka, jak ta piękna postać na obrazie Maxa Nonnenbrucha z 1909 roku, zwiewna z liściem kasztanowca w błękitach jakaś, bo przecież to kolor szlachetny, piękny. I nigdy go dość, jak mówiła zawsze Joanna Kulmowa.
Ale więcej takich wizerunków właśnie takiej poetki,
tak.
poetessy się pojawia.
Z liliami, tak? Dwie piękne poetki z liliami. To jest, no...
Właśnie ciekawe, że one się tak widziały, prawda? Że jednak ta
i
figura
być może, że nawet niekoniecznie musiały się spotykać, tylko bardziej były sobie potrzebne korespondencyjnie, nie miałybyśmy teraz takiej uczty duchowej, czytając te listy, bo to jest świat, kiedy jeszcze pisze się listy. Zresztą bardzo trudny czas pod względem historycznym, bo to przecież i rok 68, który przecież z połowy tego roku spędza Wisława Szymborska w sanatorium. Stąd też wspaniała korespondencja z Kornelem Filipowiczem właśnie z tego czasu, ale też rok 80, pierwszy wybuch stanu wojennego, kiedy trzeba pisać odkrytki, żeby było jasne, żeby nikt nie musiał tego męczyć się z odczytywaniem tych listów w czasie drogi. Jest taka troska o tego adresata widoczna z jednej i z drugiej strony. A to karteczka ze studnią zatrutą Malczewskiego, a to właśnie ten portret poetki, a to sowa Pójćka, a to jakaś żaba, a to jakieś małpy, prawda, które uwielbiała, dwie małpy Broigla, które uwielbiała Wisława Szymborska. Bardzo dbały o to, żeby sobie nawzajem sprawiać przyjemność.
Ale też chyba mam wrażenie, że tutaj i pani, i w tych listach to się pojawia, że one też były po prostu bardzo atrakcyjnymi kobietami, pomijając już te walory poetyckie, prawda? Że były bardzo atrakcyjne obydwie.
Obie były
taki
z klasą.
Taki wizualny sposób i właśnie posiadające klasę olbrzymią. Tak.
I pewnie dlatego się
eleganckie.
Polubiły. Tak, eleganckie i bardzo dbały o język, jedna i druga przywiązywała ogromną wagę do języka. Ten język Kulmowej jest taki bardziej muzyczny, rytmiczny, ona przywiązuje wagę do rymu, do rytmu, cała jest taka jej poezja, co zresztą wyrzucał jej Ryszard Matuszewski, który nie chciał publikować jej tekstów, bo mówił, że się nie rozwija, co zresztą potem wykorzystała w jednym z listów Wisława Szymborska, Kulmowo-poetko wciąż rozwijająca się. Wisława, no nie, Kulmowa nie należy ani do nowej fali, ani nie tworzy w duchu Herberta, ani Przybosia. Przyboś niespecjalnie jakoś Kulmową uważa za poetkę. Ona jest taka samo swoja, ciągle inna. Zresztą pisze o tym na samym początku Szymborska, że odświeża pani nurt Tuwimowski, jakby Leśmianowski, co dzisiaj już nie jest modne, ale może to jest właśnie wartość tej poezji.
Niezwykle strona wizualna też piękna, też niepublikowane chyba nigdy wcześniej i wyklejanki Wisławy Szymborskiej i właśnie reprodukcje tych listów, kartek, ale też tutaj akurat otworzyła mi się książka na stronie, gdzie mamy list Joanny Kulmowej z taką ilustracją na różowym papierze i z rysunkiem słonia. Chyba to jest... bodajże
Trzej królowie podążają tutaj, tak? Tak, trzej królowie. Tak. Piękny rysunek. Dużo tutaj jest ilustracji też
Joanna Kulmowa, tutaj jest ten słynny aniołek
właśnie świąteczny. Też tutaj patrzę, tak.
Wcześniej w listach do Kunstmana też znajdują się takie obrazki, ale jest ich zdecydowanie mniej. O Szymborską dbała bardzo Joanna Kulmowa. Sama zresztą wydała taki tomik pod tytułem Błękit, w którym znalazły się aniołki wymalowane właśnie przez Joannę Kulmową. I te aniołki tutaj sobie tam drepcą w tych listach do Szymborskiej. Pojawiają się też takie malowanki z okazji właśnie świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, ale też takie ku pocieszeniu, kiedy umiera Kornel Filipowicz, to pierwsza pisze do Wisławy Szymborskiej z wyrazami współczucia i z zaproszeniem do Strumian właśnie Joanna Kulmowa, co Szymborska ogromnie ceni i pisze dwa dni później list z serdecznym podziękowaniem, że Kulmowa napisała do niej list taki szczery, serdeczny i że rozumie, co się zdarzyło w życiu Wisławy Szymborskiej.
Rzeczywiście tu widzę, nie wiem, czy to jest taki zabieg graficzny, czy rzeczywiście te listy były na takich różnokolorowych papierach listowych pisane.
To była
tutaj
słabość.
Się pojawia barwa.
Tak. To była słabość Joanny Kulmowej, kiedy wyjeżdżała za granicę, to zawsze celnicy byli zdumieni, bo kiedy otwierali Kulmowie bagażnik swojego samochodu, to tam się okazywało, że tam albo były czasopisma, ale głównie były kolorowe papiery, piękne, kosztowne na pewno. Kulmowa miała wielką przyjemność w wysyłaniu takich kolorowych listów na pięknym papierze, przywiązywała do tego ogromną wagę. Wisława Szymborska też swoje wyklejanki wyklejała na takich karteczkach specjalnych, które sobie zamawiała. Bawiła się w to, że zostawała artystką tuż przed świętami. No tu jest ten Kaspruś słynny. To są też piękne zakopiańskie pocztówki. To są takie dzieła sztuki. Cieszę się, że mogliśmy je właśnie wszystkie umieścić. Bo to jest chyba wielka wartość tej książki, że można tę korespondencję obejrzeć, nie tylko przeczytać, ale ją przede wszystkim obejrzeć jako właśnie przykład wspaniałej sztuki.
Myślę, że chyba nie wszystkie, ale bardzo dużo tych listów też pojawia się w tej wersji właśnie oryginalnej, reprodukowanej.
Tak, tak.
Obok listu, który jest już w wersji drukowanej, możemy go porównać z oryginałem.
Tak, to jest prawie wszystko.
Prawie wszystko,
prawie
prawda?
Wszystko. To jest wyjątkowy tom, nawet on jest bogatszy niż ten poprzedni Kornela Filipowicza i Wisławy Szymborskiej, bo tam nie wszystkie listy możemy przeczytać. Natomiast ten jest wyjątkowy i bardzo jestem wdzięczna znakowi, że tak pięknie tę książkę wydał i że ma taką piękną okładkę właśnie, że są dwie poetki, jedna 5 lat młodsza, taka poetka ze Strumian i ta piękna Wisława, poetka z życia literackiego na wysokich obcasach.
Z tym słynnym binoklem tutaj.
Z tym słynnym binoklem, tak. Z elegancką fryzurą i na tych obcasach, chociaż to są obcasy z buty z Chełmka.
A tutaj też pod koniec książki z kolei mamy zdjęcie już bardziej znane. Wisława Szymborska i Joanna Kulmowa siedzące na leżakach gdzieś z Zakopanego.
Zakopanego,
z Gubałówki właśnie.
To jest też bardzo piękny zabieg. Cieszę się, że tak znak wymyślił, zamieścił to zdjęcie odwrotnie. No, to pierwsze zdjęcie jest na końcu, kiedy już widać twarze poetek, a to pierwsze na samym początku, kiedy widać tylko twarz Wisławy Szymborskiej, a obok siedzi pani w kapeluszu, to jest Joanna Kulmowa, ale jej dokładnie tak naprawdę nie widać.
Wspomniała pani o wyklejankach Wisławy Szymborskiej, które jednak już lepiej znamy, bo wiemy, w jaki sposób ona pracowała, jak one wyglądają. Chociaż mam wrażenie, że tutaj wiele tych wyklejanek też po raz pierwszy jest publikowanych w formie książkowej.
Tak, one są specjalnie robione dla Kulmowej. bo nawet...
Właśnie i nigdy nie były wcześniej w druku.
Nigdy nie były wcześniej.
W druku
nigdy nie były.
Może na wystawach jakieś
były pokazywane. Były na wystawie w 96 roku. Była taka wystawa zorganizowana z okazji wręczenia Nobla Wisławy Szymborskiej w Szczecinie, ale wtedy tych wyklejanek było mało, bo były tylko 33 wyklejanki. Potem była prezentowana w 2004 roku taka wystawa, bardzo malutka, też w Lublinie, kiedy Joanna Kulmowa otrzymała Order Uśmiechu, ale to po raz pierwszy prezentujemy wszystkie kolaże Wisławy Szymborskiej. No i ja udało mi się znaleźć 9 listów, o których nawet Kulmowie już nie pamiętali, bo to są te pierwsze listy z życia literackiego, które były gdzieś tam włożone między różne teksty, listy te oficjalne, pisane jeszcze na papierze firmowym właśnie z Sarego, jeden z pierwszej redakcji życia literackiego.
Tutaj akurat jakiś telegram też widzę, mi się otworzyło. Niech ci idzie na zdrowie, Joanna Jankulmowie.
To z okazji Nobla. To Michał Rusinek ocalił ten telegram, chociaż było tam tych telegramów tysiące. To...
Piękne to były te takie telegramy okolicznościowe,
tak,
prawda?
Takie kwiatki jeszcze... właśnie.
Właśnie, kwiaty w
wzór
wazonie.
Numer 4.
Ja, ale wspomniałam o tych wyklejankach Wisławy Szymborskiej, które jednak znamy, natomiast ta strona graficzna listów czy kartek Kulmowej jest nie mniej atrakcyjna, a myślę, że nawet czasami bardziej, bo to jest jej własna twórczość. Oczywiście Wisława Szymborska też rysowała, ale zdecydowanie mniej rysunków zachowało się. Natomiast tutaj tych ilustracji jest mnóstwo u Kulmowej.
Kulmowa bardzo ładnie rysowała. To są akwarelki,
pięknie, tak.
To są piękne choinki bożonarodzeniowe, to są takie wielkanocne jakieś jajeczka, baranki, no mnóstwo jest aniołków. Szczególne liściki wysyłała właśnie do takich szczególnych osób i taką szczególną osobą była Wisława Szymborska, bo tam są takie kwiatki, jakieś jelenie na rykowisku, troszkę takie jakby bliskie kiczowi, który przecież Wisława Szymborska
uwielbiała oczywiście. Zresztą też ciekawe, że Wisława Szymborska namawia Kulmową do pisania o małpach, żeby się małpy jakieś pojawiały w jej twórczości. Natomiast Kulmowa
Świnka
twierdzi,
morska nie wystarczy, prawda?
Że małpy są jednak jej obce i o małpach pisać nie będzie.
Tak, tak. No a to jest taki etap w twórczości Wisławy Szymborskiej, te dwie małpy Broigla słynne. I ten jej osobisty kontakt z małpami jakoś tak też znalazł swoje miejsce w listach do Joanny Kulmowej. Kulmowa pisze o kotach, bo przecież koty są
zawsze
nieustanne.
Zawsze było ich dużo,
psy.
Tych kotów w strumianach.
Siedem.
Właśnie, siedem.
Czarne.
Tak na początku
czarne.
Chyba pięć, a potem aż siedem. Wszystkie czarne.
Wszystkie były czarne, każde miało imię. Jerzy Duda Gracz, kiedy przyjeżdżał do Strumian, zastanawiał się zawsze, jak Joanna rozpoznaje te wszystkie koty. No ona mówi, no jak to? Normalnie, no przecież ja je wszystkie dobrze znam. Koty były dwa psy. No niestety w czasie stanu wojennego te koty i psy zostały otrute i od tego momentu, w 1984 roku, od tego momentu już Kulmowie więcej nie mieli zwierząt.
Jakie jeszcze takie ważne tematy, motywy pojawiają się w tej korespondencji? Na co by pani jeszcze zwróciła szczególnie uwagę?
No.
Co jest ważnego, co odkrywamy po raz pierwszy dzięki tym listom? W twórczości właśnie obydwu pani, nie tylko Wisławy Szymborskiej.
No, myślę, że taką filozofię życia, którą uprawiała ich Szymborska i Kulmowa. Najbogatszy jest nie ten, kto najwięcej posiada, ale ten, kto najmniej potrzebuje. I to chyba jest taka myśl najważniejsza, bo to przebija z tych listów. Szymborska jest też zachwycona swoimi wyjazdami, poezją i najlepiej czuje się w tym swoim własnym świecie. Obie najlepiej się czują w swoim własnym świecie. Nie potrzebują
tak, to
jakiegoś
widać
uznania, aplauzu. To jest im obce i chyba dlatego tak się lubią, bo to jest taka przyjaźń, no taka, jak mówię, w takim ujęciu arystotelesowskim, taka czysta, taka czuła, prawdziwa, bezinteresowna, co się dzisiaj bardzo rzadko zdarza.
I rzeczywiście to kiedyś Ewa Lipska o tym wspomniała, jak wiadomo, też bardzo zaprzyjaźniona z Wisławą tak. Szymborską, że jednak Joanna Kulmowa była Wisławie Szymborskiej najbliższa, że to była ta jej najbliższa przyjaciółka, najważniejsza.
Myślę, że tak. Nawet wtedy, kiedy piszę do Kornela Filipowicza, że to moja przyjaciółka, grubo niedoceniana, poetka grubo niedoceniana, ale nie wiem, czy bym cię poznała. No może kiedyś, prawda, tak sobie tutaj gdyba. Coś takiego wyjątkowego było w tych kobietach. To się naprawdę rzadko zdarza, że one nawzajem siebie potrzebowały uznania. Kiedy Wisława Szymborska pisze o wierszach Joanny Kulmowej z takim uznaniem, prześlij mi swoje wiersze, przeszwarcujemy je do drukarni, kpi sobie, ale te wyrazy uznania są dla Kulmowej niezwykle ważne, bo oto pisze starsza od niej poetka, która zdobywa już nagrody, a Kulmowa ciągle pisze teksty dla dzieci, bo w pewnym momencie dostała zakaz druku, nie publikuje swoich wierszy dla dorosłych, bo one się nie podobają w czytelniku. Jedynie Tadeusz Konwicki zrecenzował je pozytywnie. Tak się jakoś dzieje, że to krytycy literaccy niekoniecznie lubią Kulmową, natomiast poetki piszą o tych wierszach bardzo pozytywnie, bo to jest nie tylko Wisława Szymborska, ale to jest Anna Kamieńska, to jest Irena Krzywicka i to jest Kazimiera Iłakowiczówna, z którą przez tyle lat...
Obydwie były związane.
Były związane i Wisława Szymborska. One sobie nawzajem nawet przekazywały informacje, co się u Iły w Poznaniu na wygnaniu dzieje.
Tak, to jest motyw tych listów też.
I obie ją wspierały, bo wiedziały, że Iła już nie widzi, że ma problem. Kulmowa wysłała jej nawet magnetofon, żeby Szymborska nagrywała, żeby Iłakowiczówna nagrywała swoje wiersze. Ale Iłakowiczówna odpisała, droga Joanno, dość tego tłumaczenia mi, jak się ten magnetofon obsługuje, bo ja się i tak nie nauczę. Zresztą pisałam wiersze wtedy, kiedy mogłam je widzieć i kiedy je wyśpiewywałam. Kulmowa też wyśpiewywała swoje wiersze.
Co dla pani też było takim odkryciem tutaj jeszcze przy okazji właśnie odnajdywania tych wierszy, bo myślę, że to też był proces wcale nie taki łatwy, no, czy przygotowywania właśnie tych listów do druku.
Dla mnie odkryciem to była w ogóle strona Kulmowej, bo ja wspominałam już o tym, że ze stroną Szymborskiej obcowałam. Ja właściwie prawie każdy kolarzyk znałam na pamięć. Natomiast nie wiedziałam, jak wyglądała ta korespondencja ze strony Joanny Kulmowej. Nie sądziłam, że ona tak bardzo... opisowo przedstawia swoje życie, przedstawia zarysy swoich tekstów, słuchowisk, różnych innych zamierzeń literackich. Przedstawiała to Szymborskiej jakby oczekując takiego uznania. Sama zresztą wysłała jej bardzo ważną książkę pod tytułem Trzy, która się ukazała w 1971 roku. To jest takie spowiedź, wyznanie związana z wojną, z tym, co przeżyła Joanna Kulmowa. Przecież przeżyła powstanie warszawskie. Prawie byłaby już rozstrzelana, gdyby nie to, że Niemcy otrzymali na woli, Niemcy otrzymali taką informację, że mają puścić kobiety i dzieci wolno. Uratowała swoje życie cudem. Przeżyła też 90 lat. To bardzo słuszny wiek. Zawsze się dziwiła, że tak długo żyje. Dłużej niż Wisława Szymborska. Ale w tej twórczości to jest chyba piękne, że ona widziała kogoś, kto potrafi docenić to, co ona robi i kto jest jej życzliwy. Tego jej pewnie brakowało, takiego uznania, którego nam wszystkim po prostu brakuje. Więc Szymborska była tą osobą, która jej to uznanie dawała w taki sposób niezwykły. Nawet chociażby przez to, że przesyłała jej karteczkę gdzieś tam zabiegana, zajęta zebraniami, sama pisze, a u mnie zebrania, zjazdy różne inne ważne rzeczy, którymi jestem zaabsorbowana, a tak naprawdę chciałabym wysłać do ciebie tę małą, subtelną karteczkę, która świadczy o tym, że ja cię po prostu lubię i potrzebuję.
Czy... większość tej korespondencji właśnie między poetkami znalazła się w tej książce? Jak to wygląda? Czy dokonała pani też, musiała pani dokonać jakiegoś wyboru? Czy to są wszystkie listy?
Wszystko od początku do końca. Może jeszcze były jakieś teksty, ale starałam się pilnować bardzo, żeby wszystkie kolaże trafiały do mnie, żeby one gdzieś nie zaginęły. Więc za każdym razem, jak przyjeżdżałam już do Warszawy, to zawsze Joanna i Jan Kulmowie przekazywali mi kolejne kolażyki od Wisławy Szymborskiej. Sama zresztą byłam świadkiem, jak w Strumianach przychodziły właśnie kolarze Wisławy Szymborskiej w 93 roku. Zorganizowaliśmy taką konferencję z okazji 65. rocznicy urodzin Joanny Kulmowej. No i sama byłam świadkiem, jak przyszedł właśnie kolarzyk od Wisławy Szymborskiej, która napisała: moja kochana Kulmowa, będę siedziała w pierwszym rzędzie i będę słuchała wypowiedzi ambasadorowej. Chodziło oczywiście o panią profesor Alicję Baluch, która wtedy razem ze swoim mężem Jackiem Baluchem przebywała w Czechosłowacji i była, który był ambasadorem Czechosłowacji jeszcze wtedy.
Zresztą ten tom jest obszerny, blisko 400 stron liczy, z przypisami, z indeksem i właśnie z tymi oryginałami listów, o których wspomnieliśmy, z wyklejankami. Także jest to duży tom.
To jest duży tom, bo to jest też duża korespondencja. Trwa od 1954 roku, a kończy się w roku 2011. W 2012 roku umiera Wisława Szymborska. Jest ten piękny wiersz dedykowany Wisławie Szymborskiej, napisany specjalnie dla niej przez Joannę Kulmową, o wiewiórce.
To może przytoczymy teraz.
Bardzo proszę. To jest wiersz Chichot Orzeszka. 29 listopada 2011 roku Kulmowa wysyła do Wisławy Szymborskiej ten wiersz, który się ukaże drukiem dopiero w roku 2013 w tomie pod tytułem Niby Wszystko. Wiersz przepiękny, jest wymalowana też wiewiórka, bo tę wiewiórkę panie widziały w Zakopanem w 2009 roku. Obie się nią zachwycały i dlatego jest Chichot Orzeszka. Wiewiórka w laskowym orzechu znalazła ziarnko śmiechu. Takie nic, taki mały okruszek, a ze śmiechu się trzymała za brzuszek, bo łaskotał ją ten śmiech i śmiech, aż wypluła nasionko w mech. A nasionko wypuściło kiełek nad jagody, jeżyny, maliny. Teraz śmieją się już czubki sosenek, wiatr się turla ze śmiechu po gałęziach leszczyny, bo się na to znikąd wzięło to nasienie, żeby światu było i weselej, i zieleniej, żeby w całym lesie zamieszkał śmiech wiewiórczy, chichot orzeszka. Z dedykacją Wisławie, żeby jej było w tym szpitalu wiewiórczo. Joanna.
Wzruszające.
Wzruszające i piękne. Piękne. Myślę, że i Wisława się wzruszyła, bo to był specjalnie napisany dla Wisławy wiersz.
Bardzo dziękuję. Listy, tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnie się Joanna Kulmowa, Wisława Szymborska. Książka ukazała się nakładem Znak, a autorką wstępu, opracowania i posłowie jest profesor Urszula Chęcińska z Uniwersytetu Szczecińskiego, która dziś była naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i bardzo dziękuję za tę książkę wspaniałą.
Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję.